Witam w programie To się nadaje do radia, przy mikrofonie Aleksandra Zalewska-Stankiewicz, a w studiu goście Halina Orzechowska, poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Stargardzie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Mariusz Dubojski, dyrektor szkoły w Reptowie.
Dzień dobry.
I Tomasz Drabik, psychoterapeuta, poradnia zdrowia psychicznego w Stargardzie.
Dzień dobry.
Żyjemy w czasach, kiedy dzieci i młodzież w internecie spędzają bardzo długie godziny, a często autorytetami dla nich stają się blogerzy i youtuberzy. Kilka dni temu rodziców bardzo poruszyła historia 9-letniej Zosi, która uzależniła się od internetu, w wyniku czego wylądowała na odwyku w szpitalu psychiatrycznym. I tutaj warto tytuł tego artykułu wymienić, może ktoś będzie miał ochotę przeczytać. Zosia jest na odwyku, autorstwa Anny Kality w Gazecie Wyborczej. Zanim zaczniemy zastanawiać się, jak doszło do tego, że Zosia znalazła się na odwyku, chciałabym zapytać, czy państwo znacie tę historię? Pani Halina Orzechowska.
Oczywiście, zapoznałam się z historią Zosi. Bardzo mnie poruszyła ta historia.
Co najbardziej panią poruszyło w tej historii?
Myślę, że wiek dziecka. Bardzo mała dziewczynka, niespełna 10-letnia.
To jest trzecia klasa? Druga klasa?
To jest druga klasa szkoły podstawowej. Jeszcze małe dziecko. Za nią epizod pobytu w szpitalu psychiatrycznym. Ponadto, jeżeli chodzi o rodzinę tej dziewczynki, historię Zosi opowiedziała mama. Nie było jakby w tle i w borykaniu się z tymi trudnościami nie było osoby ojca. Nie wiem, na ile ten tato włączał się w pomoc mamie w pokonywaniu trudności zdrowotnych Zosi, ale gdzieś stanowi to dla mnie też takie potwierdzenie, z którym ja osobiście też zauważam taką zależność, że jak są kłopoty z dzieckiem, z zachowaniem, z uzależnieniem, to najczęściej właśnie osobami, które zgłaszają się do lekarzy, do psychologów, do pedagogów, to są mamy.
Teraz przejdźmy do panów. Pan dyrektor Mariusz Dubojski również przeczytał ten artykuł.
Sama historia jest faktycznie straszna. I tak jak pani tutaj powiedziała, pani Orzechowska, faktycznie wiek dziecka zastanawia, ale też fakt obecności tylko mamy w artykule też martwi. Ale jeszcze bardziej, co mnie tak dotknęło, to fakt tego, jak się zaczęło. W jak bardzo niewinny sposób. Wiesz, tu czytamy, że się zaczęło od oglądania bajek. Zgoła, tak jak popatrzymy, no, rzecz naturalna. Małe dzieci oglądają bajki. Rodzic chce ufać, że to się nic złego nie dzieje. No, każdy chce dać temu dziecku jakąś chwilę wytchnienia.
Mama Zosi mówiła, że Zosia była bardzo grzecznym dzieckiem, spokojnym.
Tak, bardzo ułożonym.
Uwielbiała księżniczki Disneya.
Tak. I tu nagle bum.
Nagle nie? Też, kiedy urodziło się drugie dziecko, kiedy pojawił się brat Zosi.
No tak, czyli pewnie tutaj się Zosia zaczęła martwić, albo mama nie miała czasu i Zosia zaczęła się martwić, że idzie w odstawkę, albo też, co jest bardziej prawdopodobne, że właśnie mama musiała więcej drugiemu dziecku czasu poświęcić, a ten internet, komputer czy tam tablet stał się takim, no, zastępczym rodzicem. Pozwalało to mamie pewnie na zdobycie czasu dla drugiego dziecka. I uzależnienie już wtedy miało pełne pole do popisu.
Pan Tomasz Drabik, mogło tak być, że tutaj pojawienie się tego rodzeństwa gdzieś wpłynęło bardziej na Zosię?
Na pewno było to jednym z ważnych elementów, bo my zapominamy troszeczkę znaczy ten artykuł w ogóle bardzo skupia się na objawach i poradzeniu sobie z objawami, a troszkę pomija przyczyny, je gdzieś wyczytujemy sobie między wierszami, tak jak tutaj państwo powiedzieli wcześniej.
Co pan jeszcze wyczytał między wierszami?
Ja powiem tak, no bo pan dyrektor powiedział, że to troszkę szokujące są historie, natomiast no z mojego punktu widzenia, mojej pracy, tak nie do końca. Ja z takimi przypadkami spotykam się już od kilku lat. Szczerze powiem, miałem bardziej szokujący przypadek, kiedy kilka lat temu kierowałem do ośrodka dla osób uzależnionych od alkoholu 8-latka. Natomiast no, takie, tego typu zachowania, czy tego typu uzależnienia dotyczące internetu, dotyczące telefonów, no, zdarzają się coraz częściej. Przyczyny leżą w różnych miejscach, bo w przypadku tutaj tej dziewczynki myślę, że trzeba pamiętać o subiektywnym jej odbiorze świata, tak? I jest tam podkreślone to, że ona była bardzo jednak emocjonalnie związana z mamą i wtedy urodzenie się kolejnego dziecka no, powoduje taki przeżycie tego starszego dziecka w takiej formie, że ono postrzega tą sytuację jako po prostu odebranie jej mamy. W dosłowny sposób. Tak w swoim wewnętrznym świecie to układa. Często spotykamy się wtedy z sytuacjami właśnie takimi, że te starsze dzieci przejawiają różnego rodzaju agresywne zachowania wobec młodszych albo wobec rodziców. Tutaj dziewczynka jakby poszła takim trochę kanałem pod tytułem odizolowanie się od świata i zamknięcie się w tym swoim wewnętrznym świecie.
A tutaj ten internet był na wyciągnięcie ręki.
Był on na wyciągnięcie ręki, no bo on w tej chwili wszędzie jest na wyciągnięcie ręki, więc jest to dosyć łatwe narzędzie, tak? To jest troszeczkę tak, jak właśnie z młodocianymi osobami uzależnionymi od narkotyków czy od alkoholu, gdzie najłatwiejszym sposobem odreagowania różnego rodzaju frustracji, napięć jest sięgnięcie po te używki, bo one są w tej chwili pod ręką, tak? W przypadku tego dziecka no najbardziej pod ręką było właśnie internet, telefon.
Pytanie do pana dyrektora Mariusza Dubojskiego. Czy na co dzień w szkole, no także poza szkołą, w pana otoczeniu widać, że dzieciaki nie rozstają się z telefonami komórkowymi?
No ja myślę, że to wystarczy wyjrzeć tu za okno studia.
No tu dzisiaj akurat nikogo nie widać. Pust
ale
mamy
nie,
niedzielę,
ale
panie
nie,
dyrektorze.
Chodzą niektórzy ludzie. To niestety ten telefon teraz już nie jest telefonem. Każdy aparat to już jest mały komputer. I tak naprawdę dwa kliknięcia i człowiek już jest w innej rzeczywistości. I ten telefon stał się już naprawdę rzeczą wszechobecną. Stąd też w szkole, no też widać. No widać wśród uczniów posiadanie telefonów, coraz to nowszych, coraz to większych, fajniejszych. No i niestety też widać taką tendencję, że musi być on zawsze nowy.
Poza tym rodzice też czują się spokojniej, kiedy wiedzą, że mogą do dziecka zadzwonić, a dziecko może zadzwonić do nich.
No tak, no zwłaszcza też w takim, takie tłumaczenie, tak jak nasza szkoła, która no, czerpie uczniów z odległych miejsc, czyli muszą dzieci dojechać autobusem. No to rodzic ma takie poczucie bezpieczeństwa, że no w każdej chwili dziecko zadzwoni, czy autobus się spóźni, czy nie. No i też warto zobaczyć, że ja tak myśląc o tej audycji, sobie przypominałem, jak to było, jak ja chodziłem do podstawówki, co nie było tak dawno. Nie było to tak dawno, ale no moja mama, kiedy ja wyjeżdżałem, ona nie czuła niepokoju, bo nie może się do mnie dodzwonić. Wyjeżdżaliśmy na wycieczki, nie było sytuacji w ogóle myślenia, że trzeba dać znać do domu. A teraz często, gęsto, nawet my dorośli, dzwonimy do kogoś, nie możemy się dodzwonić, to pierwsze myśli, które przychodzą, to są te najczarniejsze. A już
to
nie
prawda.
Daj Boże, jak ktoś jedzie samochodem, o jeny, co się stało.
Czarne scenariusze.
Nie? Także to tak stał się ten telefon taką już codziennością. Nie?
No bo czasy się też zmieniły i te niebezpieczeństwa czyhają tak naprawdę na każdym rogu, na dzieci zwłaszcza. Ale wróćmy jeszcze do sytuacji w szkole. Jak szkoła walczy z tym, żeby jednak dzieci nie klikały cały czas, nie siedziały w telefonach komórkowych, mówiąc potocznie?
No i tu się pojawia kolejny dylemat i problem. Bo z jednej strony szkoła jako placówka oświatowa zna zagrożenia. My piszemy corocznie te programy profilaktyczno-wychowawcze, mamy dostęp do psychologów, pedagogów, wszyscy chodzą na szkolenia i wiemy, że to prowadzi do uzależnień. Stąd też w wielu szkołach, w tej, którą kieruję, jest zapis w statucie o całkowitym zakazie używania telefonów komórkowych. No, nie spotkaliśmy się z negatywną opinią rodziców w tym temacie. Dzieci co prawda przynoszą te telefony, ale nie korzystają. Na korytarzu nie widać uczniów korzystających z telefonów. Raczej staramy się, nawet jeśli ktoś próbuje, to nauczyciel na dyżurze zwraca uwagę, że trzeba go schować, tak żeby dzieci ze sobą rozmawiały. Nie unikniemy też, że czasem na lekcji, i tu jest właśnie ten problem, że szkoła staje się coraz bardziej cyfrowa. I to jest wymuszane również przez ministerstwo, tak? Bo mamy cyfryzację, mamy wszelkiego rodzaju już pomoce interaktywne. No i ten internet czy ten telefon staje się narzędziem. No my staramy się w szkole jednak pokazać, bo na lekcji za zgodą nauczyciela ten telefon jest wykorzystywany, ale mi się wydaje, w myśl takiej idei, którą kiedyś zasłyszałem od nauczyciela przedmiotu zawodowego w technikum, gdzie uczyłem kiedyś, że nasz smartfon jest tak bardzo smart, jak jego właściciel. No i my się staramy jednak właśnie to wtoczyć do głowy.
Słuszna myśl bardzo.
Taka głęboka, jak się tak w nią człowiek naprawdę wmyśli i skupi, to ona staje się bardzo mądrą i wymowną. Żeby właśnie nauczyć, że ten telefon, zwłaszcza teraz, może być narzędziem, ale nie tylko do straty czasu. I też coś, co zaobserwowałem na przestrzeni kilku placówek, gdzie pracowałem. Tam, gdzie nie było zakazu, przerwy były ciche. Bo dzieci ze sobą nie rozmawiały. Dzieci, to moim wielkim takim zastanowieniem było któryś dyżur, gdzie pełniłem i siedzi czwórka na ławce, nikt nie rozmawia, wszyscy z telefonami. No i się pytam, czemu nie rozmawiają? No ale my rozmawiamy, proszę pana.
Bo piszą do siebie.
Piszemy do siebie, tak. I oni, ale to przerwy były raj, była cisza. No u nas w szkole cicho nie jest na przerwach, ale właśnie to przez to, że dzieci rozmawiają. Skłaniamy ich do rozmowy, do jakiejś innej aktywności. Stąd właśnie tu jest problem w tych szkołach, to co na początku powiedziałem, bo z jednej strony jest to uzależnienie, z drugiej strony są sprawy, których nie unikniemy, ale myślę, że cała nadzieja w pedagogach, którzy jednak pokażą, żeby ten telefon, żeby był tym smart telefonem, takim prawdziwie smart, nie?
Wróćmy do pani Haliny Orzechowskiej, do historii małej Zosi. Pani również jeszcze przed programem powiedziała, że coraz większy jest to problem dzieci uzależnionych od internetu, od sieci, od bajek. Zatem kiedy i w jaki sposób zaobserwować te pierwsze objawy, które powinny nas jako rodziców zaniepokoić?
Powiem tak, że rola nas jako rodziców to jest przede wszystkim czuwanie nad tym, co dzieci robią, jak spędzają czas, jakie osiągają wyniki w nauce, jakich mają kolegów, ale też jesteśmy zobligowani do tego, żeby tym dzieciom ten czas wolny organizować. I teraz tak, na początku zaczyna się niewinnie, tak jak u Zosi. Jest to oglądanie bajek w obecności innych domowników. Fajnie, bo tak większość dzieci robi.
Mama gotuje obiad,
tata coś robi, dzieci oglądają. Chociaż muszę powiedzieć z doświadczenia, że najlepszym rozwiązaniem tutaj powinno być to, że dzieci oglądają w obecności rodziców. Żebyśmy, jeżeli zauważymy, że coś w tej bajce jest za bardzo nierealnego, tak to nazwijmy, jeżeli chodzi o nasze codzienne życie, żebyśmy mogli skomentować, zwrócić dziecku na to uwagę. Później u Zosi była też taka sytuacja, że coraz więcej czasu spędzała z komputerem. Ale już starała się, żeby było to gdzieś tam w osobnym pokoju, żeby była pozbawiona tej kontroli rodzicielskiej. Zauważmy, że wtedy już samodzielnie wybierała filmy, spędzała coraz więcej czasu kosztem innych aktywności, tak? Poświęcała cały czas wolny na tę aktywność, rezygnowała z kontaktów z rówieśnikami, nie spędzała czasu na świeżym powietrzu, a przy tym trzeba zaznaczyć, że osiągała coraz gorsze wyniki w nauce, w szkole.
I mama jakby nie zareagowała pewnie wcześniej.
Mama nie zareagowała, owszem, martwiła się, co było napisane w tym artykule, ale też zauważyła nerwowość u córki, takie zachowania histeryczne, agresję słowno-werbalną. No i działania w kierunku właśnie wymuszenia, korzystania, nieograniczenie z internetu. Dopiero jak pojawiły się takie zachowania, możemy rzec opozycyjno-buntownicze, kiedy to dziewczynka wykazała agresję nawet wobec dorosłych z użyciem narzędzia ostrego.
Chwyciła nóż.
Chwyciła nóż.
Działa to sąsiadka.
Tak. Wtedy jak gdyby nastąpiło otrzeźwienie tej matki, tak? Zaczęła rozumieć, że sytuacja już jest na tyle poważna, że trzeba zacząć działać. I tutaj to działanie było, doprowadziło do tego, że dziecko musiało zostać objęte psychoterapią, musiało zostać umieszczone w szpitalu psychiatrycznym i poddane farmakoterapii. Trzeba powiedzieć jedno, że w tej całej historii mnie tak najbardziej też uderzyło to, że świadomość ludzi dorosłych, rodziców, dziadków, czyli osób, które już mają pewne doświadczenie, pewną wiedzę, jeżeli chodzi o uzależnienie od internetu, jest niska. Pamiętajmy, że mama tej dziewczynki oddała dziecko pod opiekę dziadków.
Tak.
I to na dni wolne. Kiedy dziadkowie mogli zorganizować, mają więcej czasu niż rodzice, tak, niż zwykle na co dzień, kiedy mogli zorganizować czas, też ulegli dziecku, tak?
Mało tego, mama powiedziała, nie pozwalajcie tak. korzystać z internetu.
A mimo to chcieli być dobrymi dziadkami i pozwolili, tak? No i
z miłości.
Pewnie. Z miłości na pewno. Wszystkie rzeczy, wszystkie te pozwolenia, kiedy dziecko chce, a my pozwalamy, to robimy z miłości. Tylko jeszcze jest jedno. Powinniśmy z rozsądkiem i przemyślanie reagować, tak? Żeby wiedzieć, co jest dobre w takim momencie, a co niekorzystne. No, widoczny brak kontroli dziewczynki nad własnym zachowaniem, odmowa do szkoły, to już są takie sygnały, które rzeczywiście nas dorosłych bardzo często takiemu otrzeźwieniu, takie otrzeźwienie mamy i dopiero zaczynamy działać, zaczynamy szukać pomocy.
Panie Tomaszu, pan Tomasz Drabik, w którym momencie mama jeszcze nie odrobiła tej lekcji z bycia rodzicem, pana zdaniem?
No myślę w tym samym momencie, w którym wszyscy nie odrabiamy tej lekcji, bo tutaj pani zwróciła na to uwagę. Mamy chyba coraz szerszy problem społeczny dotyczący pewnej świadomości odnośnie zdrowia psychicznego. W dalszym ciągu, niezależnie od wieku, słyszy się w poradni takie zdanie pod tytułem: pacjent z depresją, weź się w garść i idź, i rób, i działaj. Szczególnie do młodych ludzi potrafią rodzice takie rzeczy mówić. I my jakby też, proszę zwrócić uwagę, na żadnym poziomie kształcenia w ogóle nie zajmujemy się zdrowiem psychicznym. Taka rzecz w ogóle nie istnieje w systemie oświaty. Taki temat w ogóle się nie pojawia. Poza jakimiś drobnymi, krótkotrwałymi akcjami profilaktycznymi, które się gdzieś tam pojawiają, ta tematyka nie istnieje. A poradnie zdrowia psychicznego coraz bardziej pękają w szwach. Dotyczy to zarówno dzieci i młodzieży, jak i dorosłych. Czyli jest to coraz szerszy problem społeczny, a po drugiej stronie jakby... No nie zajmujemy się nim za bardzo, właśnie. Także tutaj nie odrobiliśmy lekcji i jak pani powiedziała, no my dalej troszeczkę tak w bardzo prosty sposób pojmujemy. Na zasadzie jestem dziadkiem, no to tym dziadkiem jestem takim no fajnym, miłym
pozwala
i przyjemnym, który pozwala na wszystko. Nie będzie mi tutaj, prawda, moja córka mówić, jak ja mam wnuczka wychowywać, tak? Bo ja wiem lepiej. Natomiast to nie dotyczy tylko tego pokolenia najstarszego, natomiast młodsze podobnie funkcjonują i podobnie reagują na różne sytuacje dotyczące właśnie już płynących od młodego człowieka czy od dziecka sygnałów o tym, że coś się z nim niepokojącego dzieje. Tak jak pani tu mówi, często rodzice z dzieckiem trafiają do poradni już w sytuacji, w której naprawdę jest bardzo źle.
A jakie te takie objawy, które pojawiają się w tej wczesnej fazie uzależnienia, no bo tak możemy powiedzieć, powinny już nas zaniepokoić?
Ja jeszcze wrócę, bo w ogóle na przykład kwestia umieszczenia dziecka na oddziale psychiatrycznym to dalej jest też temat tabu, tak? Niektórzy rodzice sobie nie wyobrażają. Myślą, że to jest jakieś, nie wiem, rodzaj więzienia, w którym zamyka się ludzi i znęca się nad nimi.
Pójście do psychologa też.
Pójście do psychologa też dalej jest takie, tak pojmowane społecznie, czy do psychiatry.
Takim wstydem.
Absolutnie tak, absolutnie tak. To jest niesamowity lęk i niesamowity strach. Dalej nie rozumiemy, że psychiatria jest kawałkiem medycyny, który leczy człowieka.
Tak mamy samo, chore oczy, idziemy do okulisty.
Dokładnie, tu nie mamy wątpliwości. Jak mamy zagrożenie nowotworem, to zrobimy wszystko, żeby pomóc temu bliskiemu. Tak? Natomiast jak mamy poważną chorobę psychiczną w postaci depresji, no to nie, no to weźcie w garść i będzie dobrze, tak? Natomiast co do pierwszych objawów uzależnienia, one są bardzo nietypowe. Bo my nie zapominajmy, że w przypadku dzieci i młodzieży one często są diametralnie różne niż u dorosłych. Często właśnie są to takie różnego rodzaju, po pierwsze, izolowanie się i jakby zamykanie różnych aktywności, które do tej pory dziecko uprawiało, tak? Chociażby wyjście na dwór, spotkanie się z kolegami, nie wiem, często bywa tak, że na przykład potrafią z dnia na dzień zrezygnować z jakichś treningów, które przez lata ich fascynowały. To są takie pierwsze momenty, tak? Następnie w różnych okolicznościach nerwowe, agresywne reakcje też są przejawem takiego uzależnienia. My też nie zapominajmy, że uzależnienie to jest często taki element osobowościowej depresji, tak? Wynika z depresyjności człowieka, bo zawsze uzależnienie na końcu prowadzi nas do pewnych autodestrukcyjnych zachowań. Bo wycofanie się z aktywności to jest działanie przeciwko sobie. Obniżenie poziomu uczenia się w szkole to też działanie przeciwko sobie, tak? To są takie wszystkie zachowania, które w tym kierunku zmierzają.
Jeżeli rodzice zaobserwują takie objawy, o których pan wspomniał, co mogą zrobić w tym pierwszym momencie? Do kogo się zgłosić? Czy zgłaszamy się do pedagoga w szkole, czy już szukamy pomocy na zewnątrz?
Ja myślę, że tu pedagodzy w szkołach często posiadają taką wiedzę, gdzie można się udać po specjalistyczną i potrafią rodziców pokierować. Więc myślę, że to jest taki pierwsza instytucja, do której powinniśmy się zwrócić z jakimś zapytaniem, z poradą, z wątpliwością, no bo może nauczyciele też obserwują jakieś niepokojące zachowania się dziecka, więc mam już jakiś szerszy obraz tego, co się z dzieckiem dzieje. I myślę, że właśnie pedagodzy są takim pierwszym momentem, w którym warto się do nich gdzieś tam udać.
Są oczywiście takie instytucje jak poradnia zdrowia psychicznego, którą pan reprezentuje. Tak. Mamy poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Dokładnie. Czy często trafiają do państwa dzieci uzależnione?
Proszę państwa, do nas przychodzą rodzice na konsultacje w sprawie małych dzieci. I w sprawie większych. Ja akurat nie zajmuję się tymi dziećmi w wieku przedszkolnym. I co chcę zauważyć, że w ostatnich latach coraz większa ilość rodziców przychodzi z tym problemem. Weźmy ostatni tydzień. W ostatnim tygodniu dwójce rodziców, to znaczy poradziłam wizytę u lekarza psychiatry, ponieważ uznałam, że nasilenie i symptomy objawów i symptomy zachowania tych dzieci wskazują na taką, być może na uzależnienie. Rodzice obiecali, że po tych wizytach zgłoszą się i powiadomią mnie, jaki był efekt tej konsultacji.
A jaka jest procedura? Czy rodzic może zgłosić się bezpośrednio do poradni, czy musi to zostać załatwione przez pedagoga szkolnego?
Powiem tak. Może to być w ten sposób załatwione, że rodzic sam telefonicznie zapisuje się do nas na konsultację, niezależnie od tego, w jakim wieku jest dziecko, a może również za pośrednictwem szkoły. Wtedy wypisuje zgłoszenie w szkole, albo pedagog dostarcza, albo rodzic osobiście dostarcza I taką pomoc, taką konsultację, czy też badanie u nas jest wykonane.
Wspomniała pani o tym, że dwoje dzieci zostało skierowanych do lekarzy psychiatrów. Jak jest z dostępnością lekarzy psychiatrów dla dzieci w naszym województwie?
Rozmawialiśmy tutaj przed chwilą z obecnymi gośćmi na ten temat i powiem tak. Z tego, co powiedział pan Tomasz, w naszym województwie jest tylko 4 placówki, które zajmują się zamkniętym leczeniem psychiatrycznym.
Jest jeden oddział psychiatryczny na Mącznej w Zdrojach.
W Zdrojach, tak.
W naszym województwie. Są jeszcze 4 placówki, które ambulatoryjnie przyjmują psychiatrzy. Mówimy oczywiście o placówkach takich finansowanych przez NFZ.
Tak. Powiem tak. Ostatnie informacje prasowe, internetowe są takie, że często oddziały psychiatryczne, nawet oddział neuropsychiatrii specjalistyczny w Józefowie, były zamknięte z powodu braku kadry. O ile wiem, to również u nas w poradni zdrowia psychicznego w Stargardzie jest tylko jeden lekarz psychiatra dziecięcy. Kilku zaledwie w Szczecinie i też czas oczekiwania na tą wizytę, na tą konsultację jest bardzo długi. Wiem, że w placówkach NFZ-u nawet do około 2 lat, natomiast na wizytach prywatnych 2 i 3 miesiące.
To też pewnie świadczy o skali problemu.
Tak myślę, że duża ilość pacjentów, zbyt mała liczba specjalistów utrzymuje ten stan.